Dzisiaj jesteśmy świadkami modlitwy Jeremiasza w obliczu spisku, o którym prorok się dowiedział. Powodem tego spisku było to, że mówił coś, czego ludzie nie chcieli słuchać. Kiedy ktoś nam mówi coś, czego nie chcemy słuchać, to albo uderzamy w pokorę i z bólem serca wysłuchujemy, albo uzbrajamy się wewnętrznie i chcemy ten głos stłumić. Chcemy, żeby ten ktoś zamilkł. Ale proroka nie można tak zwyczajnie uciszyć. Zwłaszcza proroka, który nie wykazuje lęku przed ludźmi. Który nie boi się o swoje życie. Który gotowy jest na śmierć. I dlatego jest ten spisek, ponieważ Jeremiasz w obliczu grożącego oblężenia przez obcych mówi, żeby mieszkańcy Jerozolimy nie walczyli, żeby poddali miasto. Będzie mniej zniszczeń, mniej śmierci, ale oni chcą walczyć. Prorok jest dla nich znakiem sprzeciwu. Nie podpisuje się pod ich pomysłami. Co więcej, mówi, że Bóg nie ma z ich planami nic wspólnego. Oni żyją w przekonaniu, że właśnie Bóg chce tej walki, a prorok jako jedyny mówi, że mają nie walczyć. To, że potem Bóg przyzna rację Jeremiaszowi, okaże się, że Jeremiasz się nie mylił, to potem. Ale teraz mamy ten spisek i Jeremiasz doświadcza niewdzięczności ludzkiej. To bardzo bolesne, widzieć cudzą niewdzięczność. Czy to jest niewdzięczność dziecka, czy obdarowanego? Kogokolwiek. I mówi Jeremiasz do Boga: usłysz mnie, Panie, czy złem za dobro się płaci? Mam właśnie poczucie, że po tym wszystkim, co dla nich zrobił, po tym wszystkim, co im dał, okazują zwykłą niewdzięczność, pewien rodzaj podłości. I on padnie ofiarą tej podłości. Dlatego swoją ufność składa w Bogu. Tu jest pewien paradoks, bo być może to mu pomogło złożyć ufność w Bogu. Widząc, jacy są ludzie, poznając ich, już nie składa swojej nadziei w ich sercach. To zły adres. Składa nadzieję w Bogu. Wie, że nie znajdzie ocalenia u ludzi. Że ma wielu przeciwko sobie. To ciężko się żyje z taką świadomością, że ma się przeciwko sobie ludzi. I to takich ludzi, którzy decydują o losach państwa, o jego życiu, ale też o losach narodu. Uczy się więc Jeremiasz pokory. To jest jeszcze jedna lekcja pokory dla niego. Rozwinięciem tej myśli o cierpieniu niezawinionym jest zapowiedź, którą Jezus wypowiada w dzisiejszej Ewangelii, że Syn Człowieczy, czyli że właśnie On, zostanie wydany arcykapłanom, a oni Go skażą na śmierć i wydadzą w ręce pogan, że Go odrzucą, że zostanie ubiczowany i ukrzyżowany. Myślę, że każdy, kto tego słuchał wtedy, widział nie jeden raz, na czym polega ukrzyżowanie. Była to normalna kara, którą Rzymianie stosowali dość często. I to była publiczna egzekucja. Każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Jak długo to trwa. I myślę, że apostołowie, kiedy słuchali tej zapowiedzi Jezusa, nie dowierzali. Dlaczego miałoby to go spotkać? Dlaczego miałoby się to w ogóle wydarzyć? Dlaczego w ten sposób? I dlatego oni tego nie byli w stanie przyjąć. To się im jakoś wewnętrznie kłóciło. A jednak tak się stało. Tym bardziej niezrozumiała jest postawa matki Jakuba i Jana, synów Zebedeusza. Kiedy Jezus mówi o krzyżu, o odrzuceniu, o cierpieniu, o ubiczowaniu, na końcu o śmierci, ona coś chce załatwić dla swoich synków. Ciekawe, że nie ojciec o to prosi, tylko matka, ale to odrębny problem. W każdym razie mówi dość cicho, jakby to był jakiś sekret, tajemnica. Więc Jezus mówi, powiedz na głos, czego pragniesz. I to jest pytanie dzisiaj do nas. Jezus pyta każdego, czego pragniesz? Co chcesz, abym ci uczynił? No i ona już wtedy nie ma wyboru. No musi powiedzieć, nie może kłamać, że po cichu mówi coś innego, a oficjalnie na głos jeszcze coś innego. No mówi swoje pragnienie. Takie jest pragnienie matki dla dzieci. Właśnie takie, żeby synowie zasiedli po lewej i po prawej stronie w królestwie. Szuka jakichś przywilejów, pierwszych miejsc, czyli myśli o czymś zgoła innym niż mówi Jezus. No krzyż nie jest miejscem uprzywilejowanym, to jest ostatnie miejsce. Najgorsze z możliwych, którego nikt nie chce. A więc zdradza te swoje pragnienia Jezusowi. Mówi, ja chcę tego, a ty czego chcesz? Jakie są twoje pragnienia? Moje. Dzisiaj. Czego my pragniemy? Czy to się spełni? Jeśli jest to w planie Boga, to tak. A jeśli nie, pozostaniemy w niespełnieniu, w jakiejś tęsknocie, w jakimś głodzie wewnętrznym, w oczekiwaniu, w źle pojętej nadziei. Czego pragniesz dzisiaj? Dla siebie, dla swoich bliskich? Czego? Nam się ciągle wydaje, że nasze pragnienia są dobre. Już nie chcę mówić wspaniałe, cudowne, że po prostu są dobre, a w każdym razie nie są złe. Takie jest nasze myślenie. Ale to Jezus oceni, czy moje pragnienia są dobre, czy Twoje pragnienia są dobre.